Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Dziękuję Wam, kochani, za tak serdeczne powitanie. Dziękuję też za każde zdziwienie, dlatego że dzisiaj przy wejściu wiele ludzi patrzyło: wow, ty jesteś, ty żyjesz. To prawda, długo mnie nie było, dlatego że, kochani, byłem ponad 3 tygodnie w kraju o największej liczbie obywateli i mieszkańców. Czy ktoś wie, co to za kraj?
Chiny.
Dokładnie, byłem w Chinach. Odwróć się do swojego sąsiada i powiedz mu, co najdziwniejszego jadłeś w przeciągu 3 tygodni ostatnich. No to chyba moja kolej. Psa nie jadłem, aczkolwiek serwowano mi psa, ale go nie tknąłem. Z kolei przyznam się Wam, że skosztowałem żaby, skosztowałem mózgu małpy i skosztowałem powłoki żołądka krowy i serwowano mi, uwaga, coś, co się jeszcze ruszało. Insekty ruszające się, trzeba było je jeść i szybko gryźć, ale na to się nie odważyłem. I powiem Wam, że niestety konsekwencje odczuwam do dziś, mimo że już ponad tydzień temu wróciłem, ale było ciekawie, tym bardziej cieszę się, że jestem już tutaj, w domu, wśród Was. Wielka radość, kochani. Kontynuujemy naszą serię Obietnica. I dzisiaj, tutaj miałem już taki drobny wstęp, też pastor Daniel mówił o tym, że jesteśmy teraz w trakcie zbierania finansów na nowy budynek, na nowe miejsce, gdzie będziemy mogli się rozwijać i realizować to Boże powołanie, jakie Bóg nam dał jako Kościół. I dzisiaj mówimy o wierze w hojności dla Bożego Królestwa. Wiecie, wczoraj po południu, gdy się przygotowywałem do tego kazania, zadałem mojej Ninie, mojej pięknej narzeczonej, takie pytanie. Spytałem się: Nina, jak myślisz, jak Jezus by przyszedł nie 2000 lat temu, ale dziś, to czy nosiłby sandały i szatę? Ona powiedziała: myślę, że sandały by na pewno nosił, a gdyby mieszkał w Polsce, to na pewno ze skarpetkami. A wiecie, tak często się myślimy o Jezusie, wyobrażamy Go sobie jako takiego człowieka, jakiegoś, który żył kiedyś, bo żył kiedyś, ale gdyby On przyszedł dzisiaj, czy On rzeczywiście też by tak wyglądał i też by to nosił? Czy przypadkiem nie nosiłby Adidasów i nie pił coli? Czy na przykład zamiast przypowieści o siewcy, o ziarnie, o rolniku, o roli, o zwierzętach, o bydle, może mówiłby o rachunkach, o kredytach, o ZUS-ie, o korkach w mieście, o zamiast na przykład w oliwie do lampy, to może mówiłby na przykład o paliwie w samochodzie. Byłoby to może bardziej takie, wiecie, dzisiaj do nas, żebyśmy to rozumieli, dlatego że kiedyś, wiecie, wszyscy ludzie, do których Jezus mówił, albo znaczna większość, rozumiała, co to znaczy ziarno, jak rośnie, siewca, pole, gleba, żyzna gleba, wiedzieli, co to jest. I oni byli rolnikami, dlatego Jezus mówił do nich w taki sposób, żeby oni to rozumieli. I my staramy się też nauczać praktycznie. Nie będziemy dzisiaj cisnąć Was do dawania, dawajcie więcej, ale będziemy nauczać to, co mówi Boże Słowo na ten temat. Wiecie, jest jeden werset, który kocham, uwielbiam ten werset. To jest mój ulubiony werset z całej Biblii. I 95% moich kazań, w 95% moich kazań znajdzie się ten werset. Nawet jak kazanie jest nie na temat, to jakoś tak poprowadzę puentę, żeby gdzieś wcisnąć ten werset. Dzisiaj nie będzie inaczej. Dzisiaj także skorzystam z tego wersetu. Kochani, jest to, przeczytam cały fragment z Mateusza, z 6 rozdziału, od 24 wersetu. Są słowa Jezusa. To jest taki nagłówek o tym, co najważniejsze. Nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Dlatego mówię Wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one, ani nie żną. Nie zbierają też do spichlerzów, a Wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, pomimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o jedną godzinę? A co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? Dlaczego się martwicie i zastanawiacie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy? Oto wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. I uwaga, mój ulubiony werset. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. I kochani, na podstawie tego pięknego fragmentu, tej wspaniałej obietnicy z Bożego Słowa do nas, chciałem dzisiaj wyciągnąć takie trzy wnioski. I podzieliłem dzisiaj to moje krótkie przesłanie na trzy punkty. Pierwszy z nich. Jeśli robicie notatki, możecie zapisać. Bóg się o nas troszczy. To jest Jego obietnica. Takie krótkie zdanie, a tak wiele się w tym zawiera. Wiecie, Bóg naprawdę ma o nas staranie i ten fragment pięknie nam opisuje, w jaki sposób Bóg zaopatruje nawet ptaki i przyodziewa kwiaty i mówi tym samym, że my jesteśmy dla Niego o wiele więcej warci. Znaczymy dla Niego znacznie więcej i że tak jak On przyodziewa kwiaty i troszczy się o ptaki, tak o wiele chętniej będzie się troszczył o nas. Że nam niczego nie zabraknie, będzie nas błogosławił, będzie nas prowadził, zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Wiecie, i to jest Boża obietnica. To, co my musimy z nią zrobić, to po prostu w nią uwierzyć i jej zaufać. Przypominają mi się czasy studenckie. Wiecie, są różne okresy w życiu. Już krążą, mam takich kilka szlagierowych historii, którą może kiedyś, niektóre z nich już opowiadałem, jak jadłem makaron z ketchupem i nazywałem to spaghetti. Albo jadłem trzy posiłki dziennie, tosty z serem na śniadanie, obiad i kolację. To są autentyczne, to jest na faktach oparte, to co teraz mówię. To się działo naprawdę kilka lat temu. Ale wiecie, przypominają mi się też dni, kiedy wracałem skatowany, po prostu umordowany po całym tygodniu pracy, szkoły, służby w kościele, wraca się wieczorem do domu i wiecie, na przykład ktoś postanowił zrobić obiad i zostawić mi i napisał smacznego. Ktoś z współlokatorów. I przypominają mi się takie historie, ile razy właśnie w takich momentach prawie załamania Bóg przez jakiegoś człowieka zaopatrzył mnie po prostu, wynagrodził mnie. Albo brakowało kasy, albo czasu, żeby sobie zrobić. Zawsze Bóg jakoś tak, wiecie, poprowadził jakiegoś innego człowieka albo mnie nawet, że nagle coś się stało, nagle gdzieś jakąś kasę zarobiłem, nagle coś, nigdy niczego nie zabrakło. I ta obietnica, ona jest aktualna do dziś. Bóg się o nas troszczy. Także to był pierwszy punkt. Bóg się o ciebie troszczy i będzie się troszczył. On ci to obiecuje w swoim słowie. Drugi punkt. Jeśli robicie notatki, zapiszcie. Jesteśmy błogosławieni, aby błogosławić. Bóg się o nas troszczy, Bóg nas zaopatruje, Bóg nam daje środki, Bóg nam daje możliwości. Jesteśmy błogosławieni, aby móc dalej być błogosławieństwem i dalej błogosławić. Wiecie, jest taka stronka w internecie, ona nazywa się Global Rich List i tam można wpisać, ile się zarabia i ta stronka szacunkowo wykalkuluje ci, na którym miejscu jesteś na całym świecie, 7 miliardów ludzi, czy ile procent ludzi zarabia mniej lub więcej od ciebie. I teraz uwaga, słuchajcie, uwierzcie mi, my w Polsce, wiem, że jest źle, ale naprawdę i tak jesteśmy błogosławieni. Jeśli zarabiasz 1000 zł netto na rękę miesięcznie, to jesteś w 20% najlepiej zarabiających na świecie. Jeśli zarabiasz 2000 netto, to jesteś w 12% najlepiej zarabiających na świecie. Jeśli zarabiasz 3000, tę nieosiągalną, to jeśli przekroczyłeś tą nieosiągalną barierę 3000 netto, to jesteś w 5% najlepiej zarabiających ludzi na całym świecie, z 7 miliardów ludzi. Szokujące, prawda? Wprawdzie jest jeszcze miliard ludzi, który zarabia lepiej od ciebie, niecałe, co najmniej kilkaset milionów, ale i tak jesteś w 5% najlepiej zarabiających ludzi na świecie. Słuchajcie, my naprawdę jesteśmy błogosławieni. Wiecie, dużo podróżowałem w życiu, nie tylko teraz. Teraz to był taki krótki wyjazd zawodowy, ale w przeszłości byłem w wielu miejscach, dużo widziałem. I kochani, naprawdę, my naprawdę dużo mamy. Mamy normalną temperaturę, mamy wodę bieżącą, mamy dostęp do opieki zdrowotnej, mamy drogi normalne, nie takie, wiecie, nie mamy piasku ani błota, tylko mamy drogi, po których możemy jeździć. Niektórzy z nas nawet mają samochody. Słuchajcie, naprawdę, my naprawdę jesteśmy błogosławieni. Wiesz co, ja wierzę, że wszystko, co mamy, to mamy od Boga, każdy z nas. To, co otrzymaliśmy, pozostaje nam tylko być wdzięcznymi po prostu za to, co mamy. Wiecie, jest nam dane pożyć kilkadziesiąt, może sto, może lat, jak Pan da sił, ale my jesteśmy szafarzami tylko na jakiś czas tego, co otrzymaliśmy od Boga. To są nasze talenty, to są nasze obdarowanie, to jest nasze usposobienie, to jest nasza możliwość zdobywania także i pieniędzy, i przyjaciół, i wiecie, mamy czas, który możemy w różny sposób spożytkować. I my jesteśmy przez Boga obdarowani, ale ja wierzę osobiście, że ja jestem takim szafarzem, według Biblii szafarstwo, to tak można by powiedzieć, że to jest takie zarządzanie. Ja jestem takim zarządcą tego, co Bóg mi dał na jakiś czas. Ja nawet nie traktuję tego jako swoje, wiecie? Ja traktuję to, że ten czas, to wszystko, co zostało mi dane, ja jestem po prostu tego zarządcą. To jest dar od Boga, który mi został dany na, nie wiem, 70, 80, 90, 100 lat i ja mam po prostu jak najlepiej tym zarządzać. I wiecie, ostatnio, nie tak dawno temu, w tym roku byłem świadkiem, jak znajoma kupiła sobie torebkę za około 3-4 tysiące złotych. Nie ma w tym nic złego, absolutnie nie potępiam tego czynu, to jest okej, ale pomyślałem sobie, moi rodzice prowadzą fundację w Mozambiku i wspierają szkoły, w których dzieci uczy się języka angielskiego, uczy się liczyć, daje się im jakby tą przysłowiową wędkę, żeby mogły pójść i sobie poradzić potem w życiu. Wiecie, ile kosztuje pensja nauczycielki, która uczy dzieci angielskiego, właśnie liczenia, jakby taka wszystkiego. Jest w szkole chrześcijańskiej. 360 zł miesięcznie. Także to jest około, to jest około 4 tysięcy rocznie. I tak sobie myślę, wiecie, to jest 4 tysiące na torebkę, 4 tysiące na rok inwestowania w ludzi, którzy potem mogą lepiej, mieć lepszy start, przeżyć lepiej swoje życie. Absolutnie nie potępiam czynu kupowania sobie torebki. Nie czuj się winny, jeśli sobie kupiłeś torebkę za 4 tysiące. To jest okej. Ale pamiętajmy też, miejmy z tyłu głowy przy naszych decyzjach, jak spożytkujemy czas, pieniądz, takie praktyczne, codzienne rzeczy, wiecie, co robimy ze swoim czasem, ze swoimi pieniędzmi. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy szafarzami. Jesteśmy szafarzami tego, co dał nam Bóg. I wiecie, jest w tym samym rozdziale, który czytałem, w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, jest jeszcze kilka wersetów wcześniej, przeczytam. Też chciałbym je przeczytać, żebyśmy posłuchali, w jakim kontekście Jezus mówił to wszystko, co czytałem wcześniej, o tym, żeby się nie troszczyć, żeby się nie bać, żeby szukać Bożego Królestwa przede wszystkim, ono wszystko się zatroszczy. Jest napisane, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, tam gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest skarb, gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Piękne, prawda? Piękne słowa Jezusa. Nie gromadźcie sobie skarbów tutaj na ziemi. Tutaj one nie mają aż takiej wartości. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie to naprawdę ma znaczenie. I wiecie, ja szczerze wierzę, za każdym razem, kiedy przykładam rękę w jakikolwiek sposób, czy to swoim czasem, czy swoim pieniądzem, czy czymkolwiek innym, nawet, wiecie, czasem wsparciem kogoś, podwiezieniem gdzieś kogoś, pomocy komuś, po prostu służąc Bogu i ludziom, ja wierzę, że ja zgromadzę sobie taki maluśki skarbik w niebie, do mojej skrzynki się wkłada. Nie chcę, żeby to było też moją motywacją nigdy, gdy cokolwiek się robi. Ja nie służę ludziom i Bogu, ani nie daję po to, żeby coś mieć. Ale wierzę, że to jest taki skutek uboczny. I wierzę, że właśnie to jest mądre i dobre zarządzanie tym, co Bóg nam dał. Mądre szafarstwo, mądre zarządztwo, dawanie, błogosławienie, inwestowanie w sprawy związane z Bożym Królestwem. Wiecie, dlatego, że to życie nie trwa wiecznie, jak wiemy. To życie nie będzie trwało wiecznie. To, co my tu sobie zgromadzimy, pewnie możemy się tym cieszyć, jak najbardziej. To jest super. To jest też coś pięknego. To też dał nam Bóg, prawda? Szybkie samochody są od Boga. Ale wiecie co? Pamiętajmy o tym, że Miejmy zawsze z tyłu głowy tą perspektywę wieczności. Pamiętajmy o tym, że skarby w niebie to są te, które naprawdę mają znaczenie. A nie te tutaj na ziemi. To wiecie, życie to jest spoko, doczesność jest spoko, ale jest coś więcej, jest coś fajniejszego. Wiecie, i też wczoraj właśnie zastanawiając się, czy z czym się podzielić, chciałem wam powiedzieć kilkoma takimi, taką historią, którą podzielił się ze mną pastor Richard. Możecie go znać, to jest pastora Daniela i Mireli, to jest nasz przyjaciel naszego kościoła, on nam kibicuje, on nas wspiera, to jest taki, można by powiedzieć, przyjaciel i ojciec też po części kościoła Echo, mieszka w Australii, niektórzy z was mieli okazję go poznać. On opowiadał, ostatnio był w Polsce i na takim spotkaniu opowiadał mi, wiesz co, ludzie, on jest pastorem od wielu lat, ma duże doświadczenie, wiele ludzi odwiedzał na łożu śmierci i powiedział, wiesz co, ludzie, którzy już są bliscy śmierci, zawsze zadają takie pytanie, czego żałujesz? Czy masz coś, czego w życiu żałujesz? I wiecie co, nigdy nikt nie powiedział, no żałuję, że nie kupiłem sobie tej kolejnej nieruchomości na wynajem. Albo żałuję, że nie kupiłem sobie tego nowszego modelu samochodu, albo Nike'ów nowszych. Albo żałuję, że jeszcze gdzieś nie pojechałem na wakacje. Jeśli była mowa o wakacjach, to ludzie żałowali, że rodziny gdzieś nie zabrali na jakieś małe wakacje. Żałowało się głównie, powiedział mi jako taki powiedział mi to na podstawie wielu rozmów z wieloma ludźmi. Powiedział, ludzie żałowali czasu spędzonego z ludźmi, z rodziną i z przyjaciółmi. Żałowali, że więcej siebie i swoich środków nie przeznaczali na cele właśnie takie wieczne, na kościół, na pomoc potrzebującym. To były takie główne dwie rzeczy, których się żałowało. Że nie poświęciłem więcej czasu i pieniędzy na pomoc potrzebującym, kościołowi, na cele Bożego Królestwa i że z rodziną nie spędziłem i z przyjaciółmi więcej czasu. I wiecie co? My mamy takie doświadczenie, że my jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, co oni. My jeszcze mamy przed sobą co najmniej jakąś część życia. I pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tej perspektywie Bożego Królestwa. Przy każdej decyzji, przy każdym wyborze. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mól, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. To jest wieczne, słuchajcie, te skarby są wieczne. Bo tam, gdzie jest skarb twój, tam będzie i twoje serce. Gdzie mawiają, że pieniądz to kiepski władca, ale dobry sługa. Jeśli pieniądz jest twoim władcą, to jest kiepskim władcą, ale jeśli jest twoim sługą, on ci służy, to jest bardzo dobrym sługą. Mówią też, że pieniądz to kiepski cel sam w sobie, ale bardzo dobry środek do celu. Czyli na przykład moim celem nie jest zarabianie pieniędzy dla pieniędzy, ale moim celem jest na przykład zarobić trochę kasy, to żeby odpalić troszeczkę na nowy budynek Echo. Przykładowo. Nic nie sugerując. Wiecie, pieniądz jest bardzo fajnym środkiem, prawda? Zgodzimy się z tym? Może nam służyć bardzo fajnie, ale jest kiepskim władcą i kiepskim panem, jeśli on rządzi nami. Także kochani, jesteśmy błogosławieni, aby błogosławić. Punkt trzeci. I mój personalny faworyt. Wszystko inne będzie ci dodane. Więc słuchajcie, pierwszy punkt. Bóg się o nas troszczy. Nie musimy się bać. Drugi, jesteśmy nawet błogosławieni, mamy wszystkiego pod dostatkiem. A nawet jeśli chwilowo nie, to Bóg i tak się zatroszczy i przyjdzie z pomocą i nie zostawi nas bez pomocy. A jesteśmy błogosławieni nie tylko po to, żeby mieć i żeby zaspokajać swoje zachcianki, potrzeby i żądze. Jasne, to jest okej, ale pamiętajmy o tej perspektywie wieczności. Pamiętajmy o tych skarbach w niebie. Pamiętajmy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. I trzeci punkt. Wszystko inne będzie wam dodane. Z mojego ulubionego wersetu. Szukajcie Bożego Królestwa, a wszystko inne będzie wam dodane. Wiecie, i to jest też to, czego nauczyło mnie życie. Może sobie pomyślicie, a co za młody człowiek. Myśli sobie, że tu już będzie mi mówił, czego go życie nauczyło. Co on może wiedzieć? A wiecie, w tym moim krótkim, albo już nie tak krótkim, 28-letnim życiu, nauczyłem się tego, że naprawdę, słuchajcie, to po prostu działa. Boże obietnice naprawdę działają. I gdy my wierzymy w to, co tu jest napisane i to stosujemy, to się sprawdza, to działa. To jest po prostu uniwersalna instrukcja obsługi życia człowieka, dana od kreatora, od stwórcy, tego, który nasze życie stworzył. Powiedział nam, jak żyć, powiedział nam, jakie są zasady, co jak działa i to tak działa. Szukajcie Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Wiecie, zauważyłem, że gdy żyje się dla Boga, gdy żyje się dla innych ludzi, to nigdy się na tym nie traci. Wydaje się może, właśnie mówiliśmy też o tym w kilka serii wstecz, gdy mówiliśmy o finansach, wydaje się może, że dając mamy mniej, prawda? Mam stówkę, oddam dychę, no to mam mniej. Ale właśnie Boża ekonomia i matematyka zaskakuje. Słuchajcie, 9 dych z Bogiem to jest więcej niż stówka bez Boga. Naprawdę, uwierzcie mi, to tak działa, kochani. To naprawdę tak działa. Gdy my dajemy, gdy my jesteśmy hojni, gdy łożymy na cele Bożego Królestwa, to naprawdę Bóg nas zaopatruje i nas błogosławi. Dlatego, że to nie jest tak, że jakby, nie wiem, Bóg założył, że człowiek musi być ascetą i się katować. To w ogóle nie jest Boży zamiar. Bóg chce, żebyś miał dobre życie. On przecież nie bez powodu dał nam taki piękny świat, żebyśmy się nim cieszyli, żebyśmy korzystali też z życia. Ale, słuchajcie, zawsze niech Bóg będzie najważniejszy. On tego pragnie. On nie pragnie naszej kasy, on pragnie naszego serca tak naprawdę. To się liczy. Żebyśmy my po prostu, żeby on dla nas zawsze był najważniejszy. A on nam obiecuje, że jeśli on będzie dla nas najważniejszy, to wszystko inne będzie nam dodane. Wiecie, tutaj nawet wystarczy, że spojrzę na was, na niektórych z was, na to miejsce piękne, na to, jakimi w ogóle przyjaciółmi, wiecie, osobiście też mnie Bóg obdarował. Wśród was są tacy ludzie po prostu tak bliscy memu sercu. Nigdy bym sobie, nie wiem, nie wypracował takich przyjaźni albo takich wspaniałych ludzi wokół siebie. Wiecie, to miejsce, ten budynek. Po prostu ja jestem tak pod takim ogromnym wrażeniem tego, co Bóg robi, jak mnie błogosławi, wiecie? Po prostu naprawdę, naprawdę, stawiając Boga na pierwszym miejscu, nigdy się nie straci. I wiecie, jest też, będę już powoli kończył, ale jeszcze powiem wam jeden przykład, taki bardzo namacalny, dlatego, że wystarczy, że się obrócę tutaj. Jest to, słuchajcie, mogę dotknąć? Bo dzisiaj nie ja na tym gram. To jest, słuchajcie, w ogóle generalnie ta gitara jest moja. Dzisiaj użyczyłem ją mojemu koledze. Ci, którzy się znają, wiedzą, co to za sprzęt. Proszę o potwierdzenie od Michała. Potwierdzasz? Sprzęt z najwyższej półki. Kochani, wielu z was jeszcze nie słyszało tej historii, więc bardzo krótko wam ją opowiem. Słuchajcie, ta gitara to jest, tak jak wspomniałem, sprzęt z najwyższej półki, marzenie basistów, nieosiągalne marzenie basistów studentów. I gdy byłem na studiach, właśnie byłem na takim etapie, gdzie wiadomo, zawsze brakowało gdzieś tam troszeczkę, zawsze jakoś tam właśnie się jadło makaron z ketchupem i dużo swojego czasu poświęcałem na służbę. Służyłem Bogu, służyłem w kościele, służyłem innym ludziom, zawsze pomagałem jak było trzeba, nigdy nie miałem z tym problemu, mimo że sam dużo nie miałem. To się dzieliłem nawet, czasami nawet robiłem makaron z ketchupem koledze. Mimo że sam dużo nie miałem. I wiecie co? Kochani, ta gitara, którą tutaj dzisiaj widać, dlatego to jest taki namacalny przykład, bo można jej dotknąć, ona, słuchajcie, była, to było w ogóle takie moje nieosiągalne marzenie, nie będę wam mówił o kwotach, to były totalnie astronomiczne kwoty, to były 3 czy jak nie 4 miesiące mojego życia na studiach za granicą, żeby kupić sobie taką gitarę. Nieosiągalne marzenie. Ale po ciężkim tygodniu pracy przyszła sobota i w sobotę było sprzątanie kościoła, piwnicy i magazynów. W kościoła, w którym tam byłem i służyłem. I pomyślałem sobie, a będę miał w sumie wolne tam przedpołudnie, pójdę i pomogę, usłużę. AKA postawię Boga na pierwszym miejscu, zamiast odpoczynku. I słuchajcie, sprzątamy ten kościół i sprzątamy i dokopaliśmy się tam do jakiejś w ogóle do pomieszczenia, o którym nawet ja nie wiedziałem, że ono istnieje, mimo że 3 lata już w tym kościele byłem. I tam zaczęliśmy wyciągać wszystko po kolei, wyciągać i dokopaliśmy się do samego końca i słuchajcie, na końcu tego pomieszczenia, gdzieś w zagraconym, zaśmieconym pomieszczeniu w piwnicy kościoła w małej jutlandzkiej wsi w duńskiej stoi pokrowiec Fendera, pokrowiec na tą gitarę. Podchodzę bliżej i z niedowierzaniem rozpinam zamek. Okazuje się, że w środku jest nowisieńki, nietknięty, nieotwarty, zafoliowany Fender Jazz Bass, wyprodukowany w Ameryce. Moje marzenie. I I słuchajcie, oniemiałem, zemdlałem. I wiecie, wyciągnąłem ją, w ogóle rozpakowaliśmy ją, poszedłem do pastora, spytałem się, co to w ogóle jest. On opowiedział mi historię tej gitary, jak ona się tam wzięła, przeleżała, słuchajcie, 3 lata. Ja grałem w tym kościele na jakiejś innej, beznadziejnej gitarze, a ta leżała w piwnicy przez 3 lata. Znalazłem ją i słuchajcie, oni powiedzieli, pastor generalnie powiedział mi, reasumując z długiej historii, zrobił czy nie ją krótką, pastor powiedział, jeśli przez rok będziesz udzielał lekcji naszym tutaj chłopaczkom, takim młodym, którzy chcą się uczyć na basie, to masz ją od nas, jako od kościoła, w prezencie. I słuchajcie, namacalny przykład, trudno o bardziej ewidentną historię tego, jak Bóg błogosławi, jak Bóg nawet spełnia, słuchajcie, nie tylko jakieś tam nasze potrzeby podstawowe, ale nawet pragnienia i nawet marzenia. Dlatego, że napisane jest, że wszystko inne będzie nam dodane. Wszystko. Nie tylko nasze jakieś tam podstawowe potrzeby, ale wszystko, słuchajcie, ufając Bogu, na pewno nie stracimy. I to jest Jego obietnica. I o tym jest ta seria. O tym, że ufając Bożym obietnicom, na pewno się nie zawiedziemy. Więc słuchajcie, Bóg się o nas troszczy. Proszę, uważaj. Kiedyś to jeszcze wysyłał SMS-ka. Mogę zagrać w niedzielę na twoim basie? Nie ma takiej potrzeby, żartuję. Kochani, Bóg się o nas troszczy. Jesteśmy błogosławieni, żeby błogosławić. To jest Boża wola. Bóg nas nie powołał, wiecie, do tylko stresu o to, czy nam starczy, żeby kupić sobie nowe buty, ale do wpływu, do wywierania wpływu na innych ludzi, do dawania ludziom nadziei. W taki sposób, w jaki jesteśmy w stanie i w taki sposób, w jaki potrafimy. Do życia ponadprzeciętnego. Do życia, pod którego koniec będziemy mogli powiedzieć, niczego nie żałujemy. Jesteśmy zadowoleni dlatego, że byliśmy dobrymi zarządcami tego, co Bóg nam dał według Biblii i skorzystaliśmy z tych obietnic i z tego, co oferuje nam życie z Bogiem. I kochani, trzeci punkt, wszystko inne będzie wam dodane. On naprawdę nas kocha. On naprawdę ma staranie o to, co w naszym sercu. Jeśli coś jest dla ciebie ważne, to dla Boga też jest ważne.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.